Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Międzynarodowy nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnianymi przez Rosję na Ukrainie. Protesty we Francji przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Prezydent Chin odwiedza Moskwę, a premier Japonii Kijów. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Ukraińska armia nie pozostawi bez odpowiedzi żadnego rosyjskiego ataku na ukraińskie miasta i ich mieszkańców, powiedział Wołodymyr Zełenski. Podczas swojego codziennego przemówienia ukraiński prezydent podkreślił, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną ukarani. Nowe dowody rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie trafiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego, poinformował niezależny portal Ważne Historie. Materiał potwierdzający popełnione przez Rosjan przestępstwa, zabójstwa, tortury i gwałty przekazali Trybunałowi Śledczy z Włoch. Międzynarodowi dziennikarze są zdania, że m.in. zeznania świadków będą podstawą do wszczęcia nowych postępowań karnych przeciwko Władimirowi Putinowi i jego współpracownikom. Amerykańskie patrioty zostaną rozmieszczone na Ukrainie wcześniej niż pierwotnie planowano, poinformowali przedstawiciele Pentagonu. W najbliższych dniach w Oklahomie grupa ukraińskich żołnierzy zakończy szkolenie z obsługi tych systemów obrony przeciwrakietowej. Unijni przywódcy mają zagrozić Rosji kolejnymi sankcjami i potępić ją za porywanie ukraińskich dzieci. Przewiduje to najnowszy projekt wniosków na rozpoczynający się dwudniowy szczyt w Brukseli. Przed unijnym szczytem premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała przez telefon z premierem Mateuszem Morawieckim. Biuro szefowej włoskiego rządu poinformowało, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii migracji i wojny na Ukrainie. Szwedzki parlament ostatecznie zatwierdził wniosek o wejście Szwecji do NATO. Wcześniej został on zaaprobowany przez zdecydowaną większość krajów członkowskich sojuszu i oczekuje na ostateczne potwierdzenia. Szwecja wspólnie z Finlandią zgłosiły chęć wstąpienia do NATO w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Proces ten jest hamowany przez Turcję i Węgry, które mają ratyfikować umowy stowarzyszeniowe. Polska jest na czwartym miejscu w NATO, jeśli chodzi o wydatki na obronę i spełnia wymagane 2% PKB. Tak wynika z opublikowanego raportu dotyczącego działalności sojuszu w ubiegłym roku. Najwięcej, bo ponad 3% PKB, przeznaczają Grecja i Stany Zjednoczone. Następnie są Litwa, Polska, Wielka Brytania, Estonia i Łotwa. Konstanty Radziwiłł będzie nowym ambasadorem Polski na Litwie. Oficjalną nominację wręczył mu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Radziwiłł jest z zawodu lekarzem, był ministrem zdrowia w pierwszym i drugim rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Później był senatorem, a obecnie jest wojewodą mazowieckim. W Wilnie Konstanty Radziwiłł zastąpi Urszulę Doroszewską, która kierowała ambasadą od 6 lat. Francuski prezydent Emmanuel Macron nie cofnie wzbudzającej ogromne protesty społeczne reformy podwyższającej wiek emerytalny. Szef państwa poinformował, że nie rozwiąże parlamentu, nie dokona zmian w rządzie ani nie zgodzi się na referendum w sprawie reformy. Domagała się tego część opozycji w parlamencie, a także uczestnicy antyrządowych wieców. W Grecji w maju odbędą się kolejne wybory parlamentarne, poinformował o tym premier kraju Kyriakos Mitsotakis. Mandat rządu wygasa na początku lipca. Według informacji greckich mediów wybory początkowo miałyby odbyć się w kwietniu, ale zostały przesunięte ze względu na najtragiczniejszą w historii kraju katastrofę kolejową, w której zginęło 57 osób.
Rozmowa o Europie.
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Sędziowie uznali, że realne są podstawy, by sądzić, iż Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, a chodzi m.in. o bezprawną deportację dzieci z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy. M.in. o tym porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, nakaz aresztowania Władimira Putina to z pewnością ważna decyzja. Na ile symboliczna, a na ile realnie powodująca, że prezydent Rosji może trafić przed oblicze sądu?
Znaczy i symboliczna, i poważna, ograniczająca swobodę poruszania się prezydenta Rosji po świecie, ale nadal jest wiele państw, które nie ratyfikowały, ostatecznie nie przystąpiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Powiedzmy od razu, że ani Chiny, ani Stany Zjednoczone, ani Rosja, te państwa nie przystąpiły do tego, a o tych państwach ostatnio się mówi głównie w tym kontekście. Więc niewykluczone, że kiedyś Putin uda się do Nowego Jorku, do ONZ, miejmy nadzieję na ostateczne rozmowy pokojowe, czy inne ważne rozstrzygnięcia kończące wojnę, którą sam rozpoczął w Ukrainie. Ale to nie zmienia faktu, że jest wiele państw, 123 państwa, które są pod jurysdykcją Trybunału, który może, czyli najpierw policja tego państwa musi aresztować takiego podejrzanego i no i wówczas, jak to się mówi, bilet do Hagi jest zapewniony.
No i Władimir Putin dokładnie wie, które to są państwa, więc wie, gdzie może się poruszać, gdzie nie. Jest możliwość, że trafi do takiego państwa, w którym może zostać zatrzymany, aresztowany? Da się popełnić taki błąd?
No to o to będzie dbała dyplomacja rosyjska, żeby nie narażać na ryzyko takiego aresztowania. Natomiast ja bym nie wykluczał, że może dojść do sytuacji różnych typu międzylądowanie awaryjne. To jest ta metoda, którą Łukaszenko zastosował w stosunku do dwóch obywateli, Białorusina i Rosjanki, i doprowadził do aresztowania ich, gdy Ryanair z Grecji miał lecieć do jednego z państw bałtyckich, a ostatecznie wylądował na Białorusi. Więc jest to ryzyko, które musi kalkulować i niewykluczone, że dążący do sprawiedliwości ta część świata, która uważa, że oczywiście te zbrodnie i łamanie praw człowieka na Ukrainie występują, że uda się w ten sposób go postawić przed Trybunałem. Więc na pewno jakiś stres jest, ale mówimy o prezydencie państwa, który ma możliwość narobienia bardzo dużej szkody ludzkości, bo tu chodzi o broń atomową, którą on może wydać rozkaz jej użycia.
To jeszcze jeden wątek. Prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego, który nakazał aresztowanie Władimira Putina, jest polski profesor Piotr Hofmański. Czy to jest nieistotne, czy może właśnie istotne z punktu widzenia pozycji naszego kraju w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą?
Sądzę, że gdyby prezesem była osoba z innego państwa, to nadal taka sama decyzja byłaby podjęta. Do tego trybunału są wybierane osoby o wysokich predyspozycjach etyczno-kulturalnych i wiedzowych i odpowiednio zweryfikowane na poziomie państw. Więc oczywiście jest to, powiedzmy, taki smaczek, ale to nie powinno być kwestia tutaj narodowościowa, nie powinna decydować o tym, jaka jest ostateczna decyzja, bo to jednak gremia, a nie indywidualna decyzja. My jesteśmy zaangażowani jako Polska oczywiście po stronie ukraińskiej i możliwe, że to odgrywało pewną rolę.
To zostajemy oczywiście przy konflikcie, przy wojnie. W zeszłym tygodniu turecki prezydent Recep Erdoğan zgodził się, aby jego kraj rozpoczął proces ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO. Trwają negocjacje ze Szwecją w tej sprawie i zdaniem części ekspertów jest szansa, że do czerwca oba kraje będą w NATO. Niewiele czasu, to się wydaje realny scenariusz?
Wybory prezydent Erdoğan przyspieszył i mają się odbyć w maju. Ja nie spodziewam się, żeby przed tą datą cokolwiek przyspieszone zostało w Turcji, jeżeli chodzi o kwestię ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO. Finlandia jak najbardziej, i to już zresztą prezydent Erdoğan ogłosił, że rozpoczął procedurę rzeczywiście ratyfikowania, a on jako władca autorytarny w tym państwie, chociaż są procedury demokratyczne, to jednak głowa państwa tutaj ma największe znaczenie, a partia rządząca jego po prostu słucha. Sądzę, że to zostanie skonsumowane i będzie prezentowane jako dowód na rosnącą nadal pozycję Turcji w regionie, jak nie w świecie. I myślę, że to do celów kampanii politycznej będzie wykorzystywane. Co innego po wyborach. To już będzie kwestia związana z możliwe z przyciągnięciem większych odszkodowań czy otwartości na pomoc po tragicznym przecież trzęsieniu ziemi. I nie sądzę, żeby to było od razu tak, że w czerwcu, ale myślę, że jakby przyszłość Szwecji jednak jest w NATO, tylko chodzi o to, żeby to wpisało się w dobry kalendarz polityczny w samej Turcji, bo przecież po wyborach może być tak, że to wcale Erdoğan nie wygra. I jeżeli reprezentant opozycji by wygrał, no to myślę, że Szwecja może być spokojna o poparcie Turcji. Natomiast jeżeli Erdoğan, to jest tylko kwestia odłożenia o kilka może kolejnych miesięcy, ale tak.
I kalkulacji politycznej.
Tak jest.
Z geopolitycznego punktu widzenia dla Polski z pewnością ważne, istotne, kluczowe jest poszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Dobrze by było, gdyby te kraje weszły do NATO jednocześnie.
Przyznam szczerze, że nie wydaje mi się, żeby to było aż tak bardzo ważne, żeby jednocześnie i nawet właśnie Finlandia wydaje się tutaj być ważniejsza ze względu na bliskość do Petersburga i bardzo długą linię graniczną z Rosją. To Finlandia dla nas jest rzeczywiście istotniejsza, ale przypomnijmy, dlaczego mówię, że aż tak bardzo dzisiaj to, czy to będzie w tym, czy w kolejnym, czy w kilku kolejnych miesiącach, jeszcze musimy poczekać na przystąpienie Szwecji, nie jest to aż tak bardzo istotne, ponieważ Szwecja ma pełne gwarancje bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale także Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, państw skandynawskich, więc gdyby Rosja odważyła się zrealizować wcześniej znany nam przecież plan ataku na Gotlandię, to Szwecja ma naprawdę bardzo solidnych sojuszników, którzy mają olbrzymi potencjał, sądzę, że większy niż Rosja i ten atak byłby chyba takim samobójczym dla Rosji. Stąd ja jestem spokojny o bezpieczeństwo Szwecji.
To na koniec spójrzmy do Brukseli, bo unijni przywódcy mają zagrozić Rosji kolejnymi sankcjami i potępić ją za porywanie ukraińskich dzieci. To zakłada najnowszy projekt wniosków na rozpoczynający się lada chwila dwudniowy szczyt w Brukseli. Te kolejne presje mogą nas przybliżyć do końca tej wojny? Czy Putin jest w jakiś sposób uodporniony na to i to już przestało robić wrażenie?
Mnie martwi przede wszystkim, że za mało zajmujemy się, a bynajmniej jesteśmy nieskuteczni w egzekwowaniu dotychczasowych sankcji. System sankcji, który stworzył Zachód, jest systemem oczywiście takim, który mocno ogranicza funkcjonowanie państwa rosyjskiego, reorientuje kierunki ekonomiczne i współpracy, ale jest zdecydowanie nieszczelny. Obniża przychody Rosji i to też dobrze. I niektórzy mówią, że wystarczy to właśnie, że te przychody zostały ograniczone, ale...
Tylko, że tu efekty przychodzą z opóźnieniem.
Tak, a jednocześnie także są tacy na Zachodzie, którzy z tego powodu mówią, że sami sobie robimy szkodę, bo raczej mówi się, że wrogiem jest Putin, a nie Rosja na przyszłość, bo tego typu kontrakty jak Rosja zawiera z Chinami, ale nie tylko, także w zakresie energii z Indiami, z Turcją, przenoszenie biznesów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po to, żeby pod szyldem już innego państwa nadal je prowadzić, to są zmiany, które na wiele lat zmienią kierunki przepływów ekonomicznych i gdyby nadal udawało się skutecznie ograniczać te przepływy, to znaczy sankcje byłyby skuteczne, ale one właśnie niestety skuteczne nie są, więc wolałbym słyszeć o kolejnych postanowieniach mających na celu uskutecznienie wdrożenia i szczelności tych sankcji.
Profesor Artur Kozłowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiwaj meni, mamo, kolyskowu, chociaż jeszcze poczuty twoje rite słowo.
Bo na mene kolesala dala meni rytm i na pene solo bole nie zabrato mene, bo dala, bo na pene znala, może bilczy i witwola, ma na łamanymi dorogami. Прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
ABC Unii.
Z jak zeroemisyjność budownictwa.
Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które mają przyspieszyć tempo renowacji budynków w Unii.
Od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Do 2028 roku wszystkie nowe nieruchomości powinny być wyposażone w technologię energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
Natomiast do 2026 roku zeroemisyjne mają stać się obiekty zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące.
Dla budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten to 2032 rok.
Zmiany mają sprawić, że do 2030 roku sektor budownictwa znacznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii. Do 2050 sektor ten ma się stać neutralny dla klimatu.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Aleksandra Trambicka, moim gościem jest Filipos Spiridakos. Sezon wesel już niedługo się zacznie i mówiąc tutaj wesele, na pewno większość z nas wyobraża sobie uroczystość na cześć młodej pary, która postanowiła przypieczętować swój związek sakramentalnym tak i jest tuż po ślubie. Czy w Grecji słowo wesele oznacza to samo co u nas?
Wesele. Ogólnie to słowo wesele w Grecji to jakby ma taki na myśli właśnie taki klimat, gdzie jest muzyka, jest jedzenie, jest wino, wszyscy tańczą, się śmieją i to może być z jakiejkolwiek okazji. Może być z okazji, że robię wesele, ponieważ się żenię z kimś. Może to być wesele na cześć jakiegoś świętego z chrześcijaństwa i to właśnie robi się, jakby organizuje albo prywatnie, albo to może być urząd miasta. Na przykład w mojej wiosce to urząd miasta. Jest taka grupka i te osoby zajmują się tym weselami.
Jak wygląda to świętowanie?
Można sobie usiąść i wiadomo, jakby kupić sobie wino. Muzyka jest za darmo. Dobre towarzystwo jest za darmo, także też za darmo można się dobrze bawić. Jest jedzenie, wiadomo, mięso, zazwyczaj jest zawsze jakieś takie stanowisko, gdzie się piecze mięso, chlebek, wszystko jest i jest muzyka, albo na żywo, albo głośniki, zależy jakby jak duże jest to wesele. I ogólnie jest bardzo fajnie. Jest taka bardzo, bardzo po prostu fajna atmosfera. Wesele trwa no minimum dzień. Zaczyna się i całą noc, wiadomo, leci ta muzyka, wszyscy tańczą.
Jakbym chciała trafić na takie wesele, to gdzie się udać?
I jakby według mnie, to często spotkać w Atenach. Takie wesela tradycyjne, bo wiadomo, jakby Ateny, duże miasto, każdy ma w pośpiechu, ale jeżeli ktoś będzie miał okazję gdzieś w mniejszym mieście albo w jakiejś wiosce, to bardzo jakby gorąco zachęcam, żeby uczestniczyć w takim weselu, bo to naprawdę nie ma czegoś takiego, chyba nigdzie w świecie. U mnie wioska, tam gdzie jakby tam gdzie obok Sparty to jest bardzo blisko, to jest chyba 2000 osób. No i jak takie wesele jest, to tam się zbierze powiedzmy 600 osób, 700 osób.
Czym żyje Europa?
Wielka Brytania chce wyposażyć Polskę w myśliwce po przekazaniu przez nasz kraj migów na Ukrainę. Wielka Brytania mogłaby sprzedać naszemu krajowi myśliwce Typhoon. W lutym sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace oświadczył, że Typhoony mogłyby zapewnić osłonę powietrzną dla krajów bloku wschodniego, gdyby te chciały uzupełnić braki po wysłaniu na Ukrainę MiG-29 czy innych odrzutowców. Aż 38 zespołów funkcjonariuszy Inspekcji Handlowo-Sanitarnej przeprowadzi w całej Portugalii zmasowane kontrole cen produktów w super i hipermarketach, ogłosił tydzień temu minister gospodarki tego kraju António Costa Silva. Sprecyzował, że inspekcje będą służyły wyłapaniu nadużyć w placówkach sieci handlowych polegających na celowym i bezpodstawnym zawyżaniu cen towarów, szczególnie podstawowych produktów spożywczych. Nie będzie tolerancji dla tego rodzaju nienormalnych sytuacji handlowych, powiedział Costa Silva. Dodał, że niezrozumiałym jest na przykład wysoka cena oleju z oliwek, która stale się podnosi, choć w ostatnich miesiącach spadają ceny gazu ziemnego i nawozów. Do włoskiego portu Piombino w Toskanii wpłynął ogromny statek regazyfikacyjny. Od maja przez 3 lata będzie zaspokajał włoskie zapotrzebowania na metan. To ważny punkt planu całkowitego uniezależnienia Włoch od rosyjskiego gazu. Wraz z drugą, podobną jednostką, która zatrzyma się w porcie w Ravennie, będzie w stanie zaspokoić co najmniej 18% stale malejących włoskich potrzeb gazowych. Burmistrz i mieszkańcy Piombino protestują, twierdząc, że regazyfikator stanowi zagrożenie dla nich i dla środowiska, a także rujnuje krajobraz, co może zniechęcić turystów. Niebawem rozpoczną się negocjacje z władzami na temat formy rekompensaty. Jedną z nich będzie z pewnością bardzo tani gaz. Szwajcarski bank UBS przejmie Credit Suisse. Szwajcarskie władze poinformowały, że operacja łącząca dwa największe banki w kraju ma na celu powstrzymanie pogłębiającego się kryzysu zaufania do instytucji finansowej. UBS Group przejmie Credit Suisse za 3 miliardy franków szwajcarskich, mniej więcej to 3 miliardy dolarów. Włoskie Ferrari padło ofiarą ataku hakerów. Włamali się do systemu komputerowego i zażądali okupu w zamian za nieujawnianie wrażliwych danych klientów. W komunikacie dyrekcja wyjaśnia, że nie ulegnie szantażowi, bo pozwoliłoby to hakerom zintensyfikować działalność przestępczą. Eksperci zatrudnieni przez Ferrari starają się uszczelnić system komputerowy firmy. Klienci zostali powiadomieni o wycieku ich danych.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.